W Radiu Maryja Czas na Wiadomości zapraszam. W Wielki Piątek Ojciec Święty Franciszek przewodniczył liturgii Męki Pańskiej w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie. Na całym świecie tego dnia obchodziliśmy pamiątkę męki i śmierci Pana Jezusa na krzyżu. To jedyny dzień w roku, w którym nie jest sprawowana Eucharystia. Ze względu na pandemię koronawirusa wierni nie mogli też gromadzić się w kościołach, a krzyż adorowali we własnych domach. Ojciec Święty Franciszek przewodniczył liturgii w Bazylice Świętego Piotra. Papież leżał dłuższą chwilę pogrążony w modlitwie przed głównym ołtarzem. Tradycyjnie homilię wygłosił kaznodzieja domu papieskiego. Ojciec Raniero Cantalamessa podkreślił, że krzyż Jezusa zmienił sens bólu i ludzkiego cierpienia, każdego cierpienia fizycznego i moralnego. Jak wskazał, nie jest ono więc karą ani przekleństwem.
I chodzi tu nie tylko o cierpienie kogoś, kto jest obdarzony wiarą, ale o wszelkie ludzkie cierpienie. On umarł za wszystkich. Kiedy zostanę wywyższony nad ziemię, powiedział, pociągnę wszystkich do siebie. Wszystkich, nie tylko niektórych. Cierpieć, pisał święty Jan Paweł II krótko po zamachu, to znaczy stawać się jakby szczególnie podatnym, szczególnie otwartym na działanie zbawczych mocy Boga ofiarowanych ludzkości w Chrystusie.
Nawiązując w homilii do obecnej sytuacji, ojciec Raniero Cantalamessa powiedział, że pandemia koronawirusa gwałtownie wybudziła nas z iluzji wszechmocy.
Pandemia koronawirusa gwałtownie wyrwała nas z większego niebezpieczeństwa, na jakie narażeni są poszczególni ludzie i cała ludzkość, a mianowicie z iluzji wszechmocy. Mamy okazję, napisał znany żydowski rabin, obchodzić w tym roku szczególny egzodus paschalny, wyjście z wygnania sumienia. Wystarczył mały, bezkształtny element natury, wirus, aby przypomnieć nam, że jesteśmy śmiertelni, że potęga militarna i technologia nie wystarczają, aby nas zbawić.
Późnym wieczorem ojciec święty Franciszek przewodniczył drodze krzyżowej, która ze względu na pandemię nie odbyła się w Koloseum, a na zamkniętym dla wiernych placu świętego Piotra. Rozważania w tym roku zostały przygotowane między innymi przez więźniów, ich rodziny, przedstawicieli służby więziennej i wymiaru sprawiedliwości. Teksty zebrał kapelan zakładu karnego w Padwie. Transmisję przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Wierni mogli duchowo uczestniczyć w liturgii Wielkiego Piątku w toruńskim Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdynowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II. Przewodniczył jej i homilię wygłosił biskup pomocniczy diecezji toruńskiej, ksiądz biskup Józef Szamocki, który mówił między innymi o znaczeniu duchowej łączności w przeżywaniu Triduum Paschalnego.
Ktokolwiek z nas dzisiaj wędruje do Jerozolimy, aby stanąć na Golgocie i adorować Chrystusa tam ukrzyżowanego, a potem za Nim po Jego śmierci, strasznej męce, pójść do tego grobu, to moi drodzy musi przeżywać te chwile bardzo mocno, w trudzie, we łzach, bowiem nie możemy być ze sobą razem. A wiemy, że kiedy jest się razem, to łatwiej wyrazić swoje uczucia, emocje, wyrazić także i swoją miłość do Pana Boga.
Transmisję z sanktuarium przeprowadziło Radio Maryja. W 10. rocznicę katastrofy smoleńskiej prezydent Rzeczpospolitej wygłosił uroczyste orędzie. Andrzej Duda rozpoczął od wspomnienia tego, jak dotarła do niego informacja o tym, że rozbił się samolot z 96 osobami na pokładzie, w tym prezydentem Lechem Kaczyńskim i jego małżonką. Nasza ojczyzna poniosła olbrzymią stratę. To była największa tragedia w powojennej historii Polski, powiedział Andrzej Duda, zwracając się do rodaków. Posłuchajmy fragmentu orędzia prezydenta Rzeczpospolitej.
Dzisiaj, w 10. rocznicę tamtej tragedii, nie mogliśmy się spotkać, by razem, biorąc udział w marszach pamięci i innych publicznych wydarzeniach, uczcić pamięć tych, których wówczas utraciliśmy. Nie było zgromadzeń i przemówień, nie było mszy świętych za ich duszę. Ta rocznica przypada bowiem w szczególnym momencie, w czasie, kiedy cała Polska i świat zmaga się z epidemią koronawirusa. Przypada też w szczególnym dla chrześcijan symbolicznym dniu, w Wielki Piątek, w dniu, który jak żaden inny w roku naznaczony jest cierpieniem, w którym oddajemy się zadumie, refleksji i modlitwie. Poświęćmy chwilę, by wspomnieć tych, których utraciliśmy w katastrofie smoleńskiej. Pamiętajmy też o tych, których oni lecieli wówczas upamiętnić. O polskich elitach zamordowanych 80 lat temu w Katyniu zdradzieckimi kulami sowieckich oprawców. O wielkich Polakach, którzy oddali swoje życie za ojczyznę w czasie największej próby. Ich ofiara nie poszła na marne, a tamta zbrodnia ludobójstwa, dokonana na rozkaz Stalina, nigdy nie zostanie zapomniana, bo mimo kłamstwa katyńskiego i komunistycznych prześladowań, prawda zwyciężyła. Szanowni Państwo, drodzy rodacy, 10 lat temu cała Polska okryła się żałobą. W wielu polskich rodzinach ten ból związany był ze stratą kogoś najbliższego. Mamy czy taty, brata lub siostry, męża, żony, córki czy syna. Byłem wówczas ministrem w kancelarii prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego. To była dla mnie także osobista tragedia. Straciłem mojego prezydenta, wspaniałego szefa i nauczyciela, cudowną pierwszą damę Marię Kaczyńską. Utraciłem przyjaciół, druhów, koleżanki i kolegów, z którymi na co dzień pracowałem. Wszyscy utraciliśmy. W katastrofie zginęli przecież przedstawiciele całej klasy politycznej. Każdy uczestnik tej delegacji, bez względu na poglądy, znalazł się w niej z pobudek patriotycznych. Kochał Polskę. Chciał oddać hołd naszym pomordowanym rodakom. Posłowie i senatorowie, duchowni różnych wyznań, szefowie wielu urzędów centralnych, przedstawiciele rodzin katyńskich, generałowie, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, piloci i cała załoga samolotu. Wspaniali ludzie. Każdy z nas ma jakieś osobiste wspomnienie związane z tamtymi wyjątkowymi dniami, które nastały po katastrofie smoleńskiej. Dla mnie takim momentem była wizyta w Moskwie kilka dni po katastrofie. Zaprowadzono mnie w miejsce, gdzie znajdowały się ciała prawie wszystkich ofiar, w tym moich przyjaciół, z którymi się wtedy pożegnałem. Potem byliśmy przy pani prezydentowej i przy zamykaniu jej trumny. Modliliśmy się, płakaliśmy. Nigdy tego nie zapomnę. W tamtych dniach jako Polacy pokazaliśmy, że w chwilach trudnych potrafimy być wspaniałą wspólnotą. Potrafimy być solidarni. Wiele dowodów tej ludzkiej solidarności obserwowaliśmy podczas przejazdu trumien z ciałami pary prezydenckiej. Setki tysięcy osób stało w niekończącej się kolejce do Pałacu Prezydenckiego, żeby oddać hołd parze prezydenckiej. Tysiące tulipanów układanych na krakowskim przedmieściu w hołdzie pani prezydentowej. Setki tysięcy zniczy, tłumy uczestniczące w pożegnaniach wszystkich tych, którzy zginęli. Przeżywanie żałoby stało się wtedy naszymi wielkimi narodowymi rekolekcjami. Także dzisiaj wspólnota jest nam niezwykle potrzebna w obliczu zupełnie innych wyzwań związanych z pandemią koronawirusa. Potrzebujemy jej, by razem pokonać to zagrożenie, żeby wspólnie przetrwać ten trudny dla Polski, Europy i świata czas, by wyjść z niego zwycięsko. I musimy kolejny raz pokazać, że potrafimy zdać tak trudny egzamin. Drodzy rodacy, szanowni Państwo, chociaż minęło 10 lat od tej tragedii, to przeżywam ją równie mocno i widzę wyrwę w naszym narodzie, jaka została po tych, którzy zginęli. W Smoleńsku zginęli najlepsi z nas. Mówię to z pełnym przekonaniem. Jestem pewien, że Polska byłaby dzisiaj inna, lepsza, gdyby oni żyli. Dziś naszym obowiązkiem jest robić wszystko, by na miarę swoich możliwości sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed nami służba ojczyźnie. By godnie zastąpić tych wybitnych przedstawicieli, których 10 lat temu straciliśmy. By rozwijać nasz kraj, dbać o naszą ojczyznę, by odbudowywać naszą wspólnotę mimo błędów, jakie na co dzień popełniamy, po to, by była w stanie sprostać najtrudniejszym wyzwaniom. Jesteśmy to winni wszystkim wspaniałym ludziom, których utraciliśmy 10 kwietnia 2010 roku. O to wszystkich Państwa, moich rodaków, gorąco proszę, o to apeluję w tą 10. rocznicę, w ten Wielki Piątek, w tym trudnym czasie.
W piątek prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda oddał hołd parze prezydenckiej, która zginęła w katastrofie smoleńskiej. Lech i Maria Kaczyńscy spoczywają w krypcie katedry na Wawelu. Uroczystości z udziałem władz państwowych odbyły się także w Warszawie. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki i członkowie rządu złożyli kwiaty przed pomnikami ofiar katastrofy. W tym roku ze względu na pandemię koronawirusa przełożono wizytę polskiej delegacji w Katyniu i Smoleńsku. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało notę dyplomatyczną wzywającą stronę rosyjską do niezwłocznego wydania wraku Tu-154M. W dokumencie napisano, że żadna norma prawa międzynarodowego nie daje podstawy dla przetrzymywania przez Rosję własności Polski. Do tragedii pod Smoleńskiem doszło 10 kwietnia 2010 roku. Zginęło 96 osób. Wrak samolotu do tej pory pozostaje na płycie lotniska Smoleńsk Północny. Wiceszef MSZ-u Szymon Szynkowski-Welsen mówi, że rezolucja Rady Europy w tej sprawie wskazuje, że wrak powinien być w Polsce. Kwestionujemy argumenty, na które powołuje się Rosja, dodał.
Ponieważ na notę grudniową odpowiedź strony rosyjskiej wpłynęła do nas w marcu, ta dzisiejsza nota te argumenty strony rosyjskiej dezawuuje. A jednocześnie oczywiście ta data złożenia tej noty ma ważny wymiar symboliczny. W 10. rocznicę tej tragicznej katastrofy upominamy się o sprawę, która tak naprawdę powinna już dawno być sprawą rozstrzygniętą. Niestety zaniedbania w tej sprawie poczynione krótko po katastrofie smoleńskiej sprawiły, że dzisiaj to odzyskanie wraku jest niesłychanie trudne, ale nie należy ustawać w wysiłkach, żeby to stało się faktem.
Przedstawiciele polskich władz wielokrotnie podnosili sprawę zwrotu wraku w rozmowach ze stroną rosyjską. W maju ubiegłego roku szef MSZ-u Jacek Czaputowicz poruszył ten temat na spotkaniu z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem. Szef polskiej dyplomacji zapowiedział, że Polska będzie podnosić te kwestie na forum Rady Europy. W ubiegłym roku przedstawiciele prokuratury krajowej dwukrotnie dokonali oględzin wraku. Pierwsza partia polskiego testu na koronawirusa wejdzie do produkcji w przyszłym tygodniu. Jest w 100% skuteczny. Autorską metodę wykrywania SARS-CoV-2 opracowano w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Dzięki dotacji rządowej Instytut chce wyprodukować do 150 tysięcy testów. Ta liczba może być zwiększana. To wielki sukces polskich naukowców. Produkt na pewno spotka się z międzynarodowym zainteresowaniem, powiedział w rozmowie z redakcją informacyjną Radia Maryja były wicepremier, lider Porozumienia Jarosław Gowin.
Powstał polski test na koronawirusa, dzięki temu będziemy mogli ocalić życie wielu ludzi, będziemy mogli szybciej uruchomić gospodarkę. Ten test z całą pewnością będzie służył nie tylko Polakom, ale może być eksportowany na cały świat. Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk jest gotów w ciągu tygodnia wyprodukować 150 tysięcy testów, no ale z całą pewnością trzeba tę produkcję rozszerzyć. Marzę o tym, żeby patent z Poznania trafił do którejś z polskich firm farmaceutycznych, tych naprawdę polskich, i żeby dzięki temu osiągnięcie polskich naukowców służyło nam wszystkim w Polsce i służyło ludziom na całym świecie.
W czwartek Jarosław Gowin poinformował, że ostatnią decyzję, jaką podjął jako minister nauki i szkolnictwa wyższego, było wsparcie finansowe w produkcji pierwszych 100 tysięcy sztuk polskiego testu na koronawirusa. Na ten cel przekazano 15 milionów złotych. A tymczasem w Polsce potwierdzono, gdy zamykaliśmy to wydanie, 5955 przypadków zarażenia, w tym 181 osób zmarło. Dobrą informacją jest to, że 318 osób wyzdrowiało. Po ostatnim orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego skierowała do Trybunału Konstytucyjnego pytanie prawne. Dotyczy ono możliwości stosowania przez unijny Trybunał środków tymczasowych dotyczących funkcjonowania sądownictwa w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W środę TSUE orzekł, że Polska ma natychmiastowo zawiesić przepisy dotyczące Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych sędziów. Postanowienie ma związek z ubiegłoroczną skargą Komisji Europejskiej do TSUE w tej sprawie. Izba Dyscyplinarna skierowała do Trybunału pytanie prawne, rozpatrując wniosek o pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej. O tym, co jest przedmiotem pytania, mówi rzecznik Izby Dyscyplinarnej Piotr Falkowski.
Przedmiotem jest stwierdzenie zgodności z konstytucją przepisów traktatów europejskich, które zastosował Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wydanym w środę postanowieniu, które dotyczy Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Sąd pyta się o to, czy zgodne z konstytucją jest wydawanie przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej postanowień tymczasowych, które zostały wykonane w państwie członkowskim Unii Europejskiej, powodowałyby zmianę porządku konstytucyjnego, wywołałyby istotne zmiany ustrojowe, konkretnie zmiany w strukturze sądownictwa.
O tym, że do Trybunału Konstytucyjnego kierowane będzie zapytanie dotyczące orzeczenia TSUE, informował po jego wydaniu premier. Polskie władze podkreślają, że orzeczenie to stanowi uzurpacyjny akt naruszający suwerenność naszego kraju. Odmiennego zdania jest m.in. pierwsza prezes Sądu Najwyższego, która wezwała wczoraj Izbę Dyscyplinarną do natychmiastowego powstrzymania się od rozpatrywania wszelkich spraw. Prezes Izby przyjął to wezwanie z niepokojem. Jest porozumienie unijnych ministrów finansów w sprawie planu ratunkowego dla Unii Europejskiej w związku z kryzysem wywołanym przez pandemię COVID-19. Pakiet ma mieć wartość do 500 miliardów euro. Na razie nie ma zgody na euroobligacje. Ministrowie zgodzili się na wartą 100 miliardów euro inicjatywę SURE, która ma wspierać utrzymywanie miejsc pracy, fundusz gwarancyjny EBI o wartości 200 miliardów euro i narzędzie kryzysowe o wartości 2% PKB krajów Eurolandu, to jest około 240 miliardów euro w ramach Europejskiego Mechanizmu Stabilności. Europoseł Beata Kempa wskazuje, że jest to pierwsza odpowiedź krajów Unii Europejskiej dotycząca planu ratunkowego w obliczu zaistniałego kryzysu.
Tutaj bardzo oczekiwany był głos Unii Europejskiej, której zarzucano i słusznie bierność wtedy, kiedy już wiele krajów w sposób niesamowicie zdeterminowany walczyło z pandemią. I to jest pierwsza odpowiedź krajów Unii Europejskiej. Oczywiście trzeba będzie popatrzeć na szczegóły, czy aby ta pomoc nie będzie uzależniana od oddawania kompetencji krajów do chociażby decyzji gremiów unijnych. To jest niezwykle ważne, trzeba będzie to bardzo dokładnie sprawdzić. Tym niemniej jasnym jest, że Unia Europejska musi wygenerować wszelkie przeorientowania dotychczasowej polityki, że dotychczasowe wynegocjowane ramy finansowe już nie obowiązują, że stajemy w zupełnie nowej sytuacji.
Do środków wsparcia pracy SURE i tych z EBI będą miały dostęp wszystkie państwa członkowskie, natomiast z linii kredytowej Europejskiego Mechanizmu Stabilności będą mogły skorzystać tylko kraje Eurolandu. Wymogiem dostępu do tych środków ma być zobowiązanie do wykorzystania ich do wsparcia krajowego finansowania kosztów opieki zdrowotnej, leczenia i profilaktyki związanej z kryzysem COVID-19. I to były wiadomości w Radiu Maryja.